Szanowni Ojcowie, drodzy bracia i siostry, w kolejnym dniu naszego rekolekcyjnego czasu Bóg, który jest naszym dobrym Ojcem, stawia przed nami słowo o uzdrowieniu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że rekolekcje są dla nas czasem pustyni, wyciszenia, tego, żeby znaleźć jakieś miejsce gdzieś może trochę bardziej z dala od świata. Oczywiście ciągle mówimy o swoim sercu, żeby zostawić gdzieś sprawę na boku. Dzisiaj Chrystus chce pokazać, że jest lekarzem. I dzisiaj da tego dowód. Po pierwsze, Słowo Boże, które dzisiaj przedstawia nam Kościół, mówi o uzdrowieniu syna urzędnika królewskiego. Chrystus przyszedł do Kany Galilejskiej. Wiemy o tym, że w Kanie Galilejskiej Jezus przemienił wodę w wino. Dlaczego akurat w takim zestawieniu Jan zapisuje późniejsze uzdrowienie syna urzędnika królewskiego? Co przemiana wodę w wino ma wspólnego z uzdrowieniem tego dziecka? Dlaczego akurat ten chłopiec miałby na tym skorzystać, że Jezus przybył wcześniej do Kany Galilejskiej? Chrystus, przemieniając wodę w wino w Kanie Galilejskiej, chce nam pokazać, jakby przygotowuje sobie ostatnią wieczerzę. Wiemy o tym, że na ingerencję Maryi Jezus przemienia wodę w wino, aby uratować wesele, aby uratować początek życia tych małżonków. Chrystus chce nam powiedzieć, że to On ma moc przemienić wodę w naszym życiu w smakowite wino. Czasem mówimy, że nie mam już siły, brakuje sensu w moim życiu, nie ma jakiegoś smaku, coś się gdzieś zgubiło, nawet nie wiem kiedy. Na ingerencję Maryi Jezus potrafi na nowo przywrócić smak naszemu życiu. Tak jak gospodyni wrzuca szczyptę soli do zupy, aby ona nabrała smaku, tak Chrystus z tego, co w naszym życiu wydaje się być wodą, która nie ma smaku, jest bezwonna, bezsmakowa, nadaje nowy sens, przywraca nam pierwotną godność. Nadaje sens tak smakowity, jak wyborne było wino w Kanie Galilejskiej. Kiedy to się dzieje? I czy my mielibyśmy szansę w ogóle z tego skorzystać? Jezus, dobry lekarz, nie przestał działać i dziś. Przedłużeniem Jego działalności jest z Jego polecenia sprawowanie przez Kościół 7 sakramentów. Chyba dzisiaj trzeba to podkreślić raz jeszcze zdecydowanie, że sakramenty są pewną i pełną drogą do zbawienia. I są one obecne w Kościele katolickim i w nim sprawowane z polecenia samego Chrystusa. Ostatnio wkradł się pewien relatywizm w świecie. Wszystko jest wszędzie. Przyjmujemy takie, jak co nam kto poda. Nieważne co, od razu uwierzymy. Ktoś jakąś zgniłą ideologię poda nam w ładnie opakowanym pudełku i my to przyjmujemy. Wielcy tego świata, idąc za twierdzeniem Marksa, że trzeba w świecie wprowadzić chaos, by ludzie nie widzieli wartości, nie odróżniali tego, co jest dobre od tego, co jest złe, by nic złego nie widzieli w grzechu, który niszczy, by nie rozpoznawali, co to jest rodzina, na czym polega małżeństwo, kto tworzy małżeństwo, kiedy zaczyna się życie. I trzeba przyznać, że chyba całkiem dobrze im wyszedł ten chaos, bo coraz bardziej zdają się zacierać granice. Na szczęście z pomocą przychodzi Chrystus, który pokazuje, jak ważny dla nas jest prawdziwy smak naszego życia, który nazywa się obraz i podobieństwo Boga. Wiemy, że droga korzystania z siedmiu Jego darów jest sposobem na dojście do nieba. Bóg wprowadza porządek, wprowadza we wszechświecie ład. Pamiętamy opis stworzenia, kiedy w Księdze Rodzaju Bóg porządkuje. Mówimy o tym, że stworzył kosmos, czyli coś, co jest piękne, harmonijne, pełne ładu. Tak samo Bóg z powrotem chce wprowadzić harmonię i ład w mojej duszy. Tak bardzo jesteś ważny dla Boga, że postanowił Cię z powrotem odnowić. Nie amulety, nie horoskopy, wróżki i pierścienie Atlantów, ale Chrystus, który jest obecny w swoim Kościele. Przecież to Piotrowi Jezus dał klucze swojego królestwa i te klucze są nadal w ręku Piotra. Apostołom przekazał władzę rozgrzeszania i ona nadal jest w ich rękach. To czyńcie na moją pamiątkę. Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 116 mówi tak. Sakramenty będące mocami, które wychodzą zawsze z żywego i ożywiającego ciała Chrystusa oraz działaniami Ducha Świętego urzeczywistniającymi w Jego ciele, którym jest Kościół, są arcydziełami Bożymi w nowym i wiecznym przymierzu. To dosyć skomplikowana definicja siedmiu sakramentów, ale chyba każdy z nas, przygotowując się do jakichś sakramentów w Kościele albo na katechezie w szkole, uczył się, że sakramenty są widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Takiej najprostszej definicji. Widzialny znak. Rzeczywiście tak jest. Widzimy, jak kapłan polewa główkę dziecku wodą, wypowiadając słowa. Słyszymy słowa przysięgi małżonków. Widzimy chleb, wino, nawet je spożywamy. I co dalej? Na czym polega ta niewidzialna łaska? Dalej jest właśnie ta moc od Jezusa, która pozwoliła Synowi Królewskiemu powstać z choroby. To jest ta łaska, która teściową Piotra wskrzesiła z gorączki. Łaska Chrystusa, która uzdrowiła kobietę cierpiącą na krwotok, otwierała oczy niewidomym, która wypala w nas gniew, pychę, zazdrość, nieczystość. Chrystus, posługując się swoją niewidzialną łaską w siedmiu sakramentach, nadal zmienia nas. Otwiera nasze serce na drugiego człowieka, może na którego nawet do tej pory nie potrafiliśmy spojrzeć. Jezus przemienia moje serce z tego stołu. Niewidzialna łaska jest nadal obecna w Kościele i Chrystus przez nią nadal działa. Żeby jednak sakrament przyniósł oczekiwane owoce, potrzebna jest z naszej strony pewna bardzo ważna dyspozycja, bez której sakrament nie mógłby zadziałać. Często jest tak, że sakrament jest sprawowany, ale z naszej strony nie ma tej dyspozycji, którą sakrament potrzebuje, aby mógł być owocny. To jest wiara. Wiara jest z naszej strony niezbędna i konieczna do tego, aby przyjąć łaskę, którą Bóg chce nam udzielić. I często wiarę mylimy z czymś, co nazywamy emocje. Spodziewamy się czasem po mszy świętej, po spowiedzi albo po jakichś innych sakramentach czegoś, co będzie w nas takie specjalne, szczególne, że nagle poczujemy coś więcej, że będziemy jakoś bardziej poruszeni tym, co się dzieje. Może nawet pojawią się jakieś łzy w naszych oczach. I często tak się dzieje. I to nie przeczy Bożemu działaniu. Jest nam czasem potrzebne, by naszą wiarę pobudzić, ożywić. Ale to jednak nie jest wiara. Chrystus oczekuje, aby nie było z naszej strony wzruszeń, duchowych, emocjonalnych uniesień. Ale Chrystus potrzebuje z naszej strony takiej wiary, jaką miał ten syn urzędnika królewskiego. Uwierzył człowiek w słowu, które powiedział do niego Jezus i poszedł. Wierzę z całego serca. Wierzę, Panie, że mnie uzdrawiasz. Wierzę, że tak samo przemawiasz do mnie wtedy, kiedy mszę świętą w sposób bardzo uroczysty i solemny sprawuje Ojciec Święty i tak samo przychodzisz do mnie, kiedy jestem na zwykłej mszy w wiejskim kościele. Tak samo Jezus mówi do Ciebie, kiedy w konfesjonale kapłan być może nawet bez pouczenia rozgrzesza Cię i tak samo Chrystus przemówi do Twojego serca, kiedy w jakiś charyzmatyczny sposób kapłan udzieli Ci odpuszczenia grzechów. Bóg posługuje się każdym narzędziem, które jest w Jego ręku. Popatrzmy, kochani, na jeszcze jeden bardzo ważny szczegół z dzisiejszej Ewangelii. Otóż, kiedy wrócił ten urzędnik królewski do domu, zapytał sługi swoje o godzinę, kiedy jego syn poczuł się lepiej. I rzekli mu, wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. Pan Bóg potrzebuje konkretnego czasu naszego uzdrowienia. I tak jak wczoraj o tym mówiłem, że przychodzimy do tego kościoła na rekolekcję, w to miejsce, tak Chrystus potrzebuje też z naszej strony otwarcia się na Jego czas. Często ulegamy takim dwóm potrzebom szatana, które sprytnie uknął i rzeczywiście czasem udaje mu się nas zniechęcić. Pokusa przeszłości. Diabeł często w naszym życiu nęci. Na modlitwie, w kościele na Eucharystii, czy w jakimś innym miejscu często myślimy, co było. Dawniej to było. Apostołowie to mieli łatwiej. Oni widzieli Pana Jezusa. Albo w moim życiu było tak trudno, że ja sobie już nie poradzę. Tymczasem czas umyka. Teraźniejszość się dzieje, a ja ciągle żyję przeszłością. Nie potrafię poradzić sobie z tym, że teraz jest czas działania łaski Bożej, że dziś zbawienie ma się stać udziałem mojego domu. Drugą pokusą, którą sprytnie stosuje demon, jest pokusa przyszłości. Co będzie, jak stąd wyjdę? Jak moje życie zmieni się po tych rekolekcjach? Jak będę teraz inaczej po tej spowiedzi funkcjonować? I rzeczywiście, pewnie tak będzie. Ale póki co jesteśmy w kościele na Eucharystii i teraz Jezus chce przemówić do mojego serca. Teraz stanie się dla mnie chlebem, teraz stanie się dla mnie krwią, teraz chce za mnie umrzeć ponownie i teraz chce mnie uzdrowić. Około godziny 7. No może nie 7, bo mamy już po 8. W konkretnym czasie Pan Bóg wybiera zawsze miejsce swojego działania. Przypomnijmy sobie, jak anioł Gabriel przychodzi do Maryi i Ewangelista mówi, w 7 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy imieniem Maryja, która była poślubiona Józefowi. To jest bardzo konkretna dziewczyna. Ona mieszka w Nazarecie. Ona ma męża Józefa, ona ma na imię Maryja i anioł przyszedł do niej w 7 miesiącu. Bóg potrzebuje z naszej strony świadomości czasu. Niech nasza wiara, siostro i bracie, będzie na tyle mocna, że nie będziemy szukać wytłumaczenia na wszystko, co Chrystus dla nas robi i co chce nam dać, ale będzie zawsze otwarta na Bożą łaskę. Może niekoniecznie zawsze będziemy to rozumieć, ale nastawienie będzie zawsze owocne. Przez cudowne znaki daje Jezus widzialne dowody, że Jego Królestwo jest wciąż na ziemi i działa pośród ludzi. Chrystus przyszedł na ziemię, aby nas wyzwolić, aby przywrócić nam wolność. Wystarczy tylko Jego dotyk. I cały człowiek objęty jest zbawczą mocą Jezusa. Jezus przychodzi, by dotykać swą mocą nas, Hiobowe dzieci, często dotknięte cierpieniem. Często oczekujemy od Boga zdrowia, sukcesów, rozwiązania konfliktów zbrojnych i nic w tym złego. Ale zapominamy o tym, co jest najważniejsze. O darze, którym Bóg chce się z nami dzielić i przez który chce nas upodabniać do siebie. Życie. Bóg jest życiem i my mamy w Nim żyć. Co to znaczy upodobnić się do kogoś? Mówimy czasem, że córeczka jest podobna do mamy, albo oczy ma tatusia. Jest dzielna jak tatuś. Kochani, sprawdźmy w swoim życiu, w czym ja jestem podobny do mojego Ojca, który jest w niebie. Na czym polega moje podobieństwo do Boga? Przecież każdy z nas otrzymał Jego obraz w sobie. Po to są sakramenty, żeby nas upodabniały do Boga. Żeby ktoś, patrząc na nas, powiedział, on naprawdę ma coś z Boga. Jest do Niego w jakiś sposób podobny. Gdyby święty Maksymilian Kolbe zaproponował Franciszkowi Gajowniczkowi, za którego oddał życie w obozie, rozmowę albo dużo pieniędzy, czy dałby mu coś więcej niż ofiarował mu w obozie? Oczywiście, my często dajemy po ludzku, na ile nas stać, ale Pan Bóg daje zawsze nam najlepsze dary. Bóg dzieli z nami się życiem. Dać komuś swoje życie to dużo więcej. Ja umrę, żebyś ty żył. Taki skarb jest ukryty w Chrystusowych sakramentach. Tak stanie się i teraz. Podczas tej mszy świętej Jezus po raz kolejny powie do ciebie: ja umrę, żebyś ty żył. Wszyscy cię szukają. Jeszcze po omacku, Jezu, który dajesz nam swoje życie, pomnóż moją wiarę, bo widzę tylko znaki, ale chcę prawdziwie doświadczyć łaski. Umacniaj ją we mnie, odwróć mój wzrok od tego, co ziemskie, i daj mi oglądać dużo więcej. Amen.